Radio Paranormalium przedstawia.
Z kart historii.
UFO nad górą Kalwarią. Relacja z archiwum Kazimierza Bzowskiego. 25 czerwca 1981 roku, około godziny 21 na warszawskim Ursynowie, w pełni dnia, jako że o tej porze roku ciemno się robi dopiero około 22, cztery osoby nie widziały na niebie niczego szczególnego, podczas gdy stojące tuż obok, ojciec, matka i dorosły syn dostrzegły na niebie wyraźny duży obiekt typu UFO. W grupie obserwatorów doszło wówczas nawet do ostrej wymiany zdań i wzajemnego pukania się w czoło. Ale najdziwniejsze jest, że tego samego dnia, oprócz trojga widzących na Ursynowie, to samo UFO widziało jeszcze 25 osób, z autorem włącznie, zresztą w różnych dzielnicach Warszawy. Z kolei w 1984 roku, na szczycie stołecznej Górki Czerniakowskiej, najwyższego sztucznie usypanego kopca w Polsce, będącego zwałowiskiem gruzów pozostałych po zburzonym Starym Mieście i getcie warszawskim, grupa ponad 50 osób szykowała się do obrządku palenia agnichotry. Oprócz nich znajdowało się jeszcze kilka osób sposobiących się do fotografowania. Był 4 lipca, godzina 20, a wokół roztaczała się panorama stolicy oraz okolic. Na imprezę agnichotry zaprosiłem wówczas fotoreportera z Kuriera Polskiego. Przybył, zaznaczając, że te bzdury nic go nie obchodzą, a przyszedł tylko dlatego, że redakcja tak chce. Po kilku minutach, gdy agnichotra już dymiła i rozlegał się dźwięk mantr, jeden z obecnych złapał mnie za ramię. "Patrz", powiedział zdławionym głosem. "To UFO." I rzeczywiście, patrząc w stronę południową, widać było spory, chyboczący się dysk czarnego koloru. Ale tu zaskoczenie. Łącznie ze mną widziały go tylko trzy osoby. Natomiast fotoreporter Kuriera, Antoni Jackowicz, choć pokazywaliśmy mu obiekt palcem, widząc go z odległości około 300 metrów, niczego na niebie nie widział, mimo że lustrował przestrzeń 800-milimetrowym teleobiektywem. UFO nie dostrzegła także żadna spośród pozostałych 50 osób. Na szczęście reporter dał się nakłonić do wykonania jednego zdjęcia we wskazanym przez nas kierunku. 4 lipca owego roku przypadał w sobotę. W poniedziałek, 6, na pierwszej stronie Kuriera Polskiego zobaczyłem natomiast ze zdumieniem publikację pod tytułem "Sfotografowałem UFO", a także "Dość dobre zdjęcie obiektu, jaki widzieliśmy". Więc jak to jest? Dziesiątki ludzi 25 czerwca 1981 roku widzi UFO, a tylko kilka nie. W 1984 roku obserwują je trzy osoby, a zdjęcie udaje się temu, który nie wierzy, zaś do fotografii został wręcz namówiony. Od lat wręcz poluje na UFO. Z długoletniej praktyki wiem zarazem, że optymalnymi porami do dokonywania takich obserwacji są wiosna, lato i jesień. Tylko dwa razy w historii polskiej ufologii obserwowano UFO w zimie. A tu masz ci los. 19 stycznia 1998 roku do redakcji Nieznanego Świata zadzwonił świadek z Góry Kalwarii, meldując łamiącym głosem, że w pobliżu tego miasta nocami dzieją się dziwne rzeczy. Te dziwne rzeczy to przeloty całych grup dużych UFO. Świadek niestety nie miał telefonu i nie zadzwonił do mnie, mimo że podano mu mój numer. W tej sytuacji, wraz z dwoma moimi współpracownikami, postanowiliśmy złożyć świadkowi wizytę bez zapowiedzi. I cóż się okazało? Że wbrew wszystkim statystykom ufologicznym w pobliżu miasta w okresie stycznia kilkakrotnie pojawiały się całe formacje UFO. Świadkiem tych zjawisk był 18-letni chłopak, ale jak rychło wyszło na jaw, te same obiekty widzieli później jeszcze jego rodzice i kolega z sąsiedztwa. Obserwator, o jakim tu mówimy, usiłował wspomniane obiekty fotografować, ale robił to nieudolnie, słabym aparatem i w dodatku z użyciem lampy błyskowej, co dało akurat odwrotny skutek. Prawie cała taśma sprawia wrażenie pustej. Obiekty obserwowane były w dniach 4, 11, 15, 18, 19, 24 i 25 stycznia, czyli w sumie przez 7 wieczorów. Tylko jedna wzrokowa obserwacja miała miejsce w pobliżu radaru. Z jego dysponentami nie kontaktowano się. Było to 4 stycznia około godziny 18. Widziano wówczas w tym rejonie oślepiającą kulę ognia. Wszystkich pozostałych obserwacji dokonano pomiędzy godziną 23 a północą. Po pierwszej przypadkowej obserwacji 4 stycznia o godzinie 23 świadkowie chodzili w tym celu na tył zespołu szkół przy ulicy Księdza Sajny, zajmując miejsca na tarasie widokowym. Tu krótkie wyjaśnienie. Miasto Góra Kalwaria leży 27 km na południe od Warszawy, na brzegu nadwiślańskiej skarpy biegnącej od Modlina aż po Kozienice. Od strony wschodniej, pod ziemią, znajduje się tam płyta geologiczna, także sama skarpa stanowi geologiczny uskok. Koniec płyty stykający się z uskokiem jest wybitnie podatny na drgania sejsmiczne. W 1977 roku na przykład w miejscu tym były odczuwalne drgania, które wyrządziło wiele szkód w Bukareszcie. Pamiętam także ówczesne relacje osób mieszkających na Dolnym Mogotowie w Warszawie, u których chwiały się wtedy żyrandole, a ze stołów spadały szklanki. UFO nad Górą Kalwarią pojawiło się w styczniu 1998 roku aż 7-krotnie. A jednak, rozmawiając z kilku przygodnymi mieszkańcami tego miasta, zorientowałem się, że prawie żadna z tych osób o tym zjawisku niczego nie wiedziała. Nie ma zresztą co się temu dziwić. Późna pora, teren nieuczęszczany. Świadkowie mówili o obserwacjach wielkich obiektów w kształcie dwóch talerzy złożonych razem, świecących oślepiającym światłem z góry i z boków, natomiast srebrzyście-matowych od dołu. Zapoznawszy obserwatorów ze sposobem określania rozpiętości kątowej obiektów oddalonych od siebie, ustaliliśmy, że dwa z nich, zbliżając się do skarpy po godzinie 23, miały w kilku przypadkach średnicę około 8 stopni kątowych, podlatując momentami na jakieś 80 metrów. Z prostego przeliczenia wynika, że ich średnica mogła wynosić około 11 do 15 metrów. Jeden z obiektów przy tym stale dyżurował w prawie nieruchomej pozycji na wysokości 1000 metrów, jakby pilnując lotu dwóch pozostałych. Ten według oceny świadków miał 4 stopnie kątowe, to jest przy uwzględnieniu wspomnianej odległości około 68 metrów. Ponieważ ocena wysokości mogła być mylna, zwłaszcza nocą, przyjęliśmy, iż prawdopodobnie wszystkie trzy UFO były tej samej rozpiętości, pomiędzy 11 a 15 metrów. Świadek główny, Andrzej X, ten, który robił zdjęcia w czasie naszej pierwszej u niego wizyty, 25 stycznia, został pouczony, jak wykonywać fotografie w nocy. Robił je również pomiędzy 25 stycznia, gdy po raz pierwszy przebyliśmy do Góry Kalwarii, a 31 stycznia, gdy byliśmy tam ostatni raz. Świadek był wyraźnie podekscytowany, gdyż, jak twierdzi, fotografował UFO kilkakrotnie w czasie przelotów. Niestety jego aparat był wyposażony w szerokokątny obiektyw i tylko na jednej, jedynej klatce filmu udało się uchwycić ponad dachem domu przy ulicy Księdza Sajny szereg barwnych plam światła. To się niezupełnie zgadza, mówił Andrzej X. Ja tam widziałem szybko lecący obiekt. I tu właśnie tkwi zagadka. Wiarygodny obserwator twierdzi, że widział konkretny obiekt, podobny do dwóch złożonych razem talerzy, a na zdjęciu jest coś innego. Szereg wyładowań, tworzących niby obiekt o zarysie tylko z grubsza przypominającym trójkąt z profilu. W dodatku jest tych świetlnych fenomenów kilkanaście, tworzących poziomą falistą linię. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż w tym momencie Andrzej X fotografował to, co widziały jego oczy, a świadomość określiła jako obraz UFO. Na dodatek falista linia, nakreślona przez obiekty na zdjęciu, jest zgodna z przeważającą ilością obserwacji poziomego lotu UFO. Jeszcze raz cofnijmy się w czasie. 4 grudnia 1984 roku jeden z mieszkańców wysokiego domu na warszawskim Czerniakowie szykował się do próbnych zdjęć nowo nabytym aparatem. Nagle zobaczył na niebie, optycznie było to za domem naprzeciwko, dziwny, ciemny, dyskoidalny obiekt. Niewiele się namyślając, wycelował w jego kierunku aparat, zapomniawszy przestawić obiektyw z odległości 10 metrów na nieskończoność. W efekcie uzyskał słabe technicznie zdjęcie, nieostre i niedoświetlone, ale za to kuriozalne. Na czarno-białej odbitce nie ma bowiem żadnego obiektu. Widnieje na niej tylko smuga jakiegoś jasnego wyładowania, która przebija na wskroś narożnik domu na wysokości 10 kondygnacji. Ów pechowy fotograf pokazał mi później to zdjęcie pełen niewiary we własne umiejętności i był zdumiony, że moim zdaniem uchwycił prawdziwą naturę tego, co nazywamy UFO. Dziwny stan energetyczny, który pojawia się w naszej przestrzeni. Rozmawiałem później z właścicielem mieszkania, przez które przebiła się ta smuga energii, pytając, czy 4 grudnia około godziny 14 nie zauważył, aby w środku czegoś dziwnego. Okazało się, że jedynym efektem było nagłe pojawienie się ukośnych kolorowych pasów na ekranie kolorowego telewizora, pracującego dotychczas bez zakłóceń. Trwały one ułamek sekundy i wszystko samo wróciło do normy. Wyrabiając sobie własny pogląd na naturę tego, co nazywamy UFO, mam zwyczaj opierać się w pierwszym rzędzie na obserwacjach i doświadczeniach przeprowadzonych przez osoby znane mi, wiarygodne, jak też siebie samego. Robię to już od 1965 roku, a więc z górą 33 lata. Przeczytałem w tym czasie bodaj wszystkie pozycje bibliograficzne na ten temat dostępne w Polsce i wiele obcojęzycznych. Mimo to mój zasób wiadomości o tym, czym jest UFO i w jaki sposób pojawia się w naszej strefie obserwacji, ani o jotę się nie powiększył. Aby przybliżyć znalezienie odpowiedzi na te pytania, musimy sięgnąć do zagadnień psychologii. Poznawać, na konkretnych przykładach, w jaki sposób coś, co jest poza nami, oddziałuje wprost na odpowiednie centra mózgowe, tworząc w nich wyobrażenia tego, co jest pożądane, abyśmy widzieli. Przed kilkuset laty również notowano tajemnicze zjawiska na niebie. Także wtedy pojawiało się coś, co ludzka świadomość określała jako boskie pojazdy, rydwany ognia czy ogniste krzyże. Zrozumiałym jest, że w owych dawnych czasach nikt nie widział w nich statków kosmicznych z innych planet, a osobliwe postacie, również pojawiające się nie wiadomo skąd, nie były nazywane kosmitami, lecz po prostu diabłami, często z rogami. Po drogach, a nie po niebie, najczęściej krążyły czarne karoce zaprzężone w równie czarne konie. Takie wizerunki były interpretowane przez ówczesnych ludzi jako coś przerastającego ich zdolność pojmowania, coś nadnaturalnego. Rozpracowując przypadki pojawienia się UFO w styczniu 1998 roku nad górą Kalwarią, natknąłem się na herb tego miasta i jego opis powstania w 1668 roku. Cytuję. W momencie wschodu słońca pojawił się na niebie ognisty krzyż, a u jego podstawy gorące słońce. Nad krzyżem widniał półksiężyc, obrócony rogami do góry. Na tle skrzyżowania ramion krzyża widać czerwone serce. Ale najdziwniejszym było to, że pojawiło się to nie na wschodzie, a na zachodzie nieba. Kościół uznał to zjawisko za cudowne i w ówczesnej wsi Góra pobudowano liczne kościoły, a nazwę miejscowości zmieniono na Góra Kalwaria. Dziwne, ale owo zjawisko sprzed 330 lat można, jak się wydaje, wyjaśnić obecnie, operując wiedzą dotyczącą fenomenu UFO właśnie. Z wielką uwagą zapoznałem się z opisem badań, które już w 1976 roku przeprowadził kanadyjski psycholog Michael Persinger. Będąc zdecydowanym sceptykiem w sprawach UFO, z pomocą armii amerykańskiej i kanadyjskiej przebadał 6000 wiarygodnych raportów z obserwacji NOLI. Szukał związków pomiędzy pojawieniami się tego typu obiektów, a obecnością w strefie, gdzie je obserwowano, takich szczegółów geofizycznych, które mogły powodować wyładowania piezoelektryczne do atmosfery, mylnie brane za sztuczne obiekty. I rzeczywiście, Persinger ustalił pewną rzecz, choć nie to, co zamierzał. Okazało się mianowicie, że UFO preferują tereny, w których znajdują się duże masy żelaza, konstrukcje, mosty, linie wysokich napięć, dużo zbiorników wody, złoża suchego piasku, żwiru, krystalicznych skał, uskoki geologiczne, pewne formy przestrzenne o kształcie piramid, również zaściętym płaskowierzchołkiem, ale tylko budowane sztucznie, wreszcie zalegające płytko obszary rud żelaza. Jednym słowem, badacz stwierdził, iż UFO pojawia się tam, gdzie kilka takich obecnych jednocześnie zależności słabo zaburza istniejące pola siłowe. Niestety obecnością tych zaburzeń nie da się potwierdzić faktu pojawiania się materialnych UFO i ich załóg. Można natomiast snuć przypuszczenia, iż te słabe zaburzenia polowe pozwalają być może owym obiektom przedostawać się z wyższych wymiarów, zwanych nadprzestrzenią, do naszego wymiaru naszej teraźniejszości. Inaczej mówiąc, gdyby hipoteza ta była słuszna, oznaczałoby to, że słabe anomalie naturalnych pól siłowych pozwalają naszej świadomości na kontakt z tym, co jest ponad naszym światem. Analogicznie, nasz mózg wytwarza wiele różnego rodzaju energii i pól siłowych na poziomie słabym. I być może osoby, u których poziom tych biopól zgodny jest z parametrami UFO, widzą je świadomie. Po prostu nie potrafią odróżnić obrazów chwytanych przez świadomość od wyłapywanych przez nadświadomość. Z kolei przyjmuje się, że siedzibą uczuć wyższych jest szczególnie prawa półkula mózgu. Zauważmy, że wśród osób, które widują UFO wzrokowo, z reguły nie ma alkoholików, narkomanów, ludzi agresywnych itd. Także lekarze psychiatrzy stwierdzają, iż wśród ich pacjentów jest znikomy procent tych, których choroba ma jakiś związek z obserwacją UFO. No i, o czym była już mowa, niektórzy widzą UFO, a w tym samym momencie inni stojący tuż obok nie dostrzegają niczego. Fakt zaobserwowania UFO będącego w tym momencie jeszcze poza naszą trójwymiarową czasoprzestrzenią wcale nie świadczy jednak o tym, że można je już sfotografować. Tak to już jest, że aby na filmie powstał negatyw, musi dotrzeć do niego światło o odpowiednim natężeniu i częstotliwości, w przedziale tych wartości, które określa się od barwy czerwonej do fioletu. Tymczasem UFO, będące tu i teraz, ale poza naszą przestrzenią, ma poziom drgań przekraczający częstotliwość światła widzialnego, gdyż w jego przypadku są one znacznie wyższe. Jeśli te wartości drgań właściwe dla UFO spadną, na przykład w warunkach tłumienia w naszej materii, wówczas osiągną poziom, który powoduje przebicie się UFO z wymiarów wyższych do naszej przestrzeni. W tych wyższych wymiarach nie istnieje zaś czas. Dlatego UFO przypuszczalnie mogą poruszać się z przeszłości w przyszłość i odwrotnie. UFO przebijające się przez dom bez jego uszkodzenia było jedynie strumieniem energii niosącej w sobie informacje. Gdy natrafiło gęstą materię, na ułamek sekundy spadła jego częstotliwość, dzięki czemu film fotograficzny utrwalił go jako smugę. Gdzież jest więc UFO? Spyta ktoś. Czy w ogóle istnieje, skoro jest poza przestrzenią? No cóż, pojęcie istnienie odnosi się tylko do naszej czasoprzestrzeni. Dla nas jest nim nasz świat. Dla UFO natomiast będzie nim jego świat, nadprzestrzeń, i dla niego to my nie istniejemy. Połączenie się tych dwóch światów może nastąpić tylko wówczas, gdy wyrównają się wszystkie parametry częstotliwości. Wróćmy na chwilę do przykładów podanych na początku. Na Ursynowie w 1981 roku wydaje się, że 3 spośród kilku osób widziały autentyczne UFO. W Górze Kalwarii pierwsza obserwacja kuli ognia, bez jakichś konkretnych kształtów, została dokonana w pobliżu radaru. Możliwe. Wszystkie pozostałe obserwacje obiektów miały miejsce tam, gdzie występuje jednocześnie kilka zależności wymienionych przez doktora Persingera. Duża masa w pobliżu żelaza, most przez Wisłę, sama Wisła plus uskok geologiczny podatny na drgania sejsmiczne, a co za tym idzie, na wyzwalanie się strumieni wolnych elektronów do atmosfery. Już tylko te 3 zależności zdolne są do zakłócenia pól siłowych. Dodatkowym argumentem przemawiającym za autentycznością pojawienia się UFO 4 stycznia 1998 roku obok skarpy jest fakt, iż Andrzejowi X w momencie, gdy UFO podleciało do skarpy na około 60 metrów w poziomie, zniknęły włosy na jednej łydce. Fotografia z nocy 25 stycznia wykonana po odjeździe naszej grupy badawczej pokazała, że na tle nieba widnieje rozciągnięta falista linia, eskadra obiektów w różnych barwach. Ponieważ czas naświetlania zdjęcia wyniósł 1 sekundę, można domyśleć się, iż uchwycono częstotliwość znikania i pojawiania się pliku informacji z nadprzestrzeni. Zmieniające się barwy wyładowań, z których złożony jest każdy obraz, świadczą o zmianie częstotliwości. Andrzej X świadomie więc widziałby moment pojawienia się półmaterialnego UFO na granicy nadprzestrzeni, ale jego aparat uchwycił na filmie już tylko zmieniającą się częstotliwość światła, upakowaną w pliki. Tak oto niekiedy nasza świadomość płata nam figle. Była to relacja z archiwum Kazimierza Bzowskiego. Relację udostępnił na swoim blogu Arkadiusz Miazga. Zapraszamy do odwiedzenia jego bloga pod adresem www.arekmiazga.blogspot.com. Czytał Ivelios.